Radiowy poradnik medialny.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry, w sobotni poranek w radiowym poradniku medialnym. Dziś porozmawiamy sobie trochę o reklamie i o jej języku. Moim gościem jest doktor ekonomii i finansów, ekonomista, marketer, inżynier, uznany autorytet oraz międzynarodowy ekspert w dziedzinie marketingu, rozwoju marek i innowacji, dr Jacek Kotarbiński. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Tak jak wspomniałem, będziemy rozmawiać o roli języka i o języku w reklamie. No właśnie, na sam początek. Rola języka w kreowaniu wizerunku i reklamy. Mechanizmy językowe, których twórcy reklam w tym przypadku używają.
Powinniśmy chyba najpierw się zastanowić, czy w ogóle nadal język w reklamie jest potrzebny, skoro wszystko idzie w stronę wideo.
No ale to wideo trzeba okrasić, prawda?
To wideo trzeba okrasić, tak. Natomiast faktem jest, że głównie jako ludzie jesteśmy wzrokowcami. W związku z tym w głównej mierze zwracamy uwagę na obrazy i ta sfera tekstu pisana wydaje się, że trochę zaczyna mieć mniejsze znaczenie niż jeszcze kilka lat temu. W związku z tym, jeżeli już szukamy jakiejś formy tekstowej, to szczególnie pod kątem mediów społecznościowych, ona oczywiście musi być krótka, musi być prosta, bardzo często perswazyjna, czasami wręcz agresywna. No i niestety to czasami niektórzy wykorzystują bardzo mocno na potęgę, powtarzając jak gdyby różnego rodzaju frazy. No i to jest coś, co ja nazywam praniem mózgu w takim cudzysłowiu, czy taką formą bardzo mocną, perswazyjną.
Tak? Wspomniał pan o tych takich kluczowych słowach, o tych takich agresywnych zwrotach. To co, kupuj? Musisz to mieć?
Oj, kup teraz! Kliknij teraz! Szczególnie w kontekście internetowym mamy czasami te zegary, które odliczają czas do końca promocji. To są takie narzędzia wywierania wpływu, które no czasami już zahaczają mocno manipulacje. I no nie za bardzo to lubimy, ale umówmy się, wiele osób reaguje po prostu na to.
To jak to na nas działa? Jak widzimy promocja, kup teraz, zaraz tego nie będzie, zaraz będzie droższe, o jeszcze przekreślone ceny, prawda? To na nas działa, prawda? Mimo wszystko, mimo że wiemy jak działa ten mechanizm, ale dajemy się nabrać.
To jest dobre pytanie, czy dajemy się nabrać, tak? Dlatego, że umówmy się, reklama jest od początków cywilizacji pewną formą perswazyjną, która ma nas do czegoś nakłonić, tak? Może nas nakłaniać do zakupu czegoś, ale może nas nakłaniać do tego, żebyśmy wrzucili na przykład jakiś pieniążek do puszki, tak? Żebyśmy kogoś wsparli. Jest to oczywiście wszystko kwestia intencji. Użył pan słowa promocja, a słowa promocja jest w języku polskim takim potężnym nosorożcem. Wielu badaczy zwraca uwagę na to, że Polacy reagują na słowo promocja, no ale ten kij ma dwa końce. No, jeżeli wszyscy wszędzie będą pokazywali słowo promocja, to po prostu przestaniemy na to już zwracać uwagę. I to jest pewnego rodzaju taki mechanizm, który bardzo dawno już opisał Seth Godin w takiej książce Fioletowa krowa, że jeżeli używamy pewnych fraz, pewnych formuł, które nam się bardzo często powtarzają i wszyscy tego używają, no to po prostu przestajemy na to zwracać uwagę. Szukamy czegoś, co jest charakterystyczne, co się w określony sposób wyróżni. I tutaj pod względem językowym moim zdaniem język polski jest genialny. Szczególnie jeśli chodzi o poruszanie się po pewnych kwestiach budowania metafor, czyli na przykład konar zapłonie. Wszyscy wiedzą o co chodzi, natomiast nie jest to w żaden sposób ani wulgarne, ani przykre. To język polski pod tym względem narracyjnym, pod względem takim metaforycznym moim zdaniem jest naprawdę piękny, a my to trochę odziedziczyliśmy jeszcze po PRL-u, tak? Dlatego że ze względu na cenzurę twórcy nie mogli używać bezpośrednich formuł, bezpośrednich fraz i znamy to z literatury, z filmu, czyli seks misja na wschód, tam musi być jakaś cywilizacja i tak dalej, i tak dalej. Język Barei, no, coś fantastycznego.
Czy język tych filmów, między innymi, tak, które dobrze kojarzymy, jest wykorzystywany także w reklamie? Czy to też jest dźwignia handlu?
Może inaczej. Frazy, które pojawiają się w reklamach i które przechodzą do popkultury, są w zasadzie najpiękniejszą rzeczą, można powiedzieć, dla każdego człowieka, który zajmuje się na przykład reklamą. I tutaj mamy takie dwa rodzaje, można powiedzieć, słów. Pierwsze to są tak zwane eponimy, które polegają na tym, że jakaś nazwa marki staje się całą nazwą, można powiedzieć, kategorii produktu. Kiedyś była taka zabawna sytuacja, z tym, że nie mam tego potwierdzone. W wersji angielskiej Harry'ego Pottera była fraza, że Harry Potter założył buty sportowe. Natomiast w wersji polskiej Harry Potter założył Adidasy.
No wszyscy nosimy Adidasy, niezależnie od marki.
Wszyscy nosimy Adidasy, niezależnie od marki. Ludzie, którzy zajmują się marką Adidas, na pewno z tego powodu się cieszą. Mamy sytuację marki Xerox, gdzie kserujemy dokumenty, a nie je powielamy najczęściej. I to są tak zwane eponimy, to pojęcie jeszcze się narodziło w starożytnym Rzymie. Natomiast drugi element, o którym wspominałem, to jest sytuacja, w której pewne frazy reklamowe przechodzą do języka potocznego, czyli zaczynają stanowić pewien element kultury. Czyli mamy brawo ty, brawo ja. Mamy słynne Heja. Wiele lat temu, kiedy Heja wchodziło na rynek i osiągnęło bardzo wysoki wskaźnik takiej rozpoznawalności społecznej, dzieciaki się w szkole witały po prostu słowem Heja. To wejście tego typu fraz do języka potocznego jest naprawdę bardzo fajne z punktu widzenia jak gdyby marki.
To przejdźmy może teraz do języka perswazji w marketingu. Czym on jest, ten język perswazji, i jakie tutaj mamy techniki?
Język perswazji jest takim językiem, który się odnosi do wielu takich elementów, które Robert Cialdini definiował w kontekście wywierania wpływu. Natomiast tu gwoli jak gdyby porządku musimy mieć świadomość tego, że narzędzia reklamowe są narzędziami wywierania wpływu, natomiast w tym również zawiera się manipulacja. Różnica, i tu powinienem o tym powiedzieć, w przypadku wywierania wpływu my mamy świadomość tego, intencji nadawcy.
No chcę, czyli, żebyśmy kupili jego produkt,
tak, po prostu. Jeżeli ktoś wchodzi do sklepu i ktoś nas nakłania do zakupu, jest to rzecz absolutnie normalna. Jeżeli ktoś idzie na halę targową i ktoś go nakłania do zakupu truskawek kaszubskich, to jest to naturalna sytuacja. Natomiast trochę to inaczej wygląda, jeżeli my nie mamy świadomości, że ktoś namawia nas do zakupu albo namawia do skorzystania z jakiejś tam usługi. I w tym momencie tutaj się pojawiają niestety te techniki manipulacyjne. Ja o tym przypominam, bo to jest taka dość istotna różnica, że warto o tym pamiętać. No i teraz Cialdini, który jest takim rozpoznawalnym człowiekiem, który zajmuje się technikami wywierania wpływu, on skonstruował takich, można powiedzieć, 6 technik wywierania wpływu. Ja ich tutaj nie chcę jak gdyby szczególnie omawiać, natomiast jednym z takich elementów jest na przykład autorytet, czyli ten produkt albo ta marka jest rekomendowana przez ekspertów. Albo
i mamy ambasadorów marki na przykład.
Na przykład, tak. Albo jest tak zwany dowód społeczny, czyli miliony Polaków już wybrały, tak? Nie ma na to jakichś tam szczególnych dowodów, no ale przekaz jest, miliony Polaków już wybrały. Tu się włącza taki mechanizm owczego pędu, no skoro miliony wybrały, no to my też powinniśmy tę markę kupić. Oczywiście ten element, o którym wspominaliśmy, pewnego niedoboru albo pilności zakupu, tak, czy właśnie się kończy ta promocja, zostało ostatnie kilkanaście minut, tak, na to, żebyś mógł z tego skorzystać. Cialdini kiedyś opowiadał fantastyczną historię, która mi się bardzo podobała, kiedy poszedł do sklepu i chciał kupić telewizor. No i sprzedawca zauważył, że on się zainteresował tym telewizorem, podchodzi do niego, mówi: widzę, że pan się zainteresował, faktycznie ciekawy wybór, natomiast wie pan, ja mam właśnie informację, że jedzie klient, który chce ten telewizor kupić, więc jeśli pan się by chciał zdecydować, no to w zasadzie tu i teraz. No i Cialdini wspominał, no ja człowiek, który w zasadzie zajmuje się technikami wywierania wpływu, uległem, kupiłem ten telewizor, ale mówi, no następnego dnia go zaciekawiło, czy jak pojedzie do tego sklepu, to czy będzie tam puste miejsce, czy będzie po prostu kolejny telewizor wstawiony? No jak pan redaktor myśli, był ten telewizor czy nie?
Pewnie telewizor się tam znajdował, no chyba, że sprzedawca był dobry i przestawił go w inne miejsce, a puste zostawił.
Telewizora nie było. I faktycznie to była ostatnia sztuka. Chiellini stwierdził, że w związku z tym napisze fantastyczną opinię i rekomendację dla tego sklepu. I to w zasadzie jest bardzo istotna rzecz, która jest ważna moim zdaniem dla reklamy i nie tylko, to jest po prostu wiarygodność. I jeżeli jesteśmy wiarygodni w przekazie reklamowym, jeżeli jesteśmy w stanie przekazać tak zwany dowód słuszności, to się nazywa w języku marketingu dowodem słuszności, czy potrafimy udowodnić, że naprawdę miliony Polaków pokochało na przykład tę markę, okej, to jesteśmy wiarygodni, nie kłamiemy, a istotą reklamy nie jest kłamanie, bo to już jest w tym momencie manipulacja, to jest też łamanie, jest kodeks etyczny reklamy, to jest też łamanie kodeksu etyki reklamy. To jest również naruszanie, że tak powiem, zasad konkurencji, na to też są jak gdyby przepisy, więc ta wiarygodność jak gdyby jest kluczowa.
W reklamie współczesnej pojawia się coś, co modne jest także w różnego rodzaju rolkach internetowych, takich, które tworzą influencerzy, to jest storytelling, czyli opowiadanie historii. Były takie reklamy, które zapadają w pamięć. Na przykład starszy pan uczący się angielskiego po to, żeby porozumieć się ze swoją wnuczką. Poruszająca reklama, ale trochę jak krótki film. Jak tworzyć narrację czegoś takiego, żeby to zostało zapamiętane, o tak jak ja zapamiętałem tę reklamę sprzed kilku lat?
No poruszył pan stosunkowo młody jak na historię reklamy obszar rozwoju tej dziedziny. Ponieważ tak jak wspominałem na początku, takie klasyczne, powtarzalne reklamy często kojarzę jednak z technikami prania mózgu i one nam się mają po prostu wbić jak młot, taki kafar w pamięć poprzez nieustanne powtarzanie. Natomiast ten świat się zmienił, dlatego że my odrzucamy klasyczne reklamy, korzystamy z adblockerów w internecie, nie oglądamy, że tak powiem, bloków reklamowych w telewizji i tak dalej. I to, o czym pan mówi, nazywa się tak zwaną reklamą transmedialną, czyli budowanie narracji, budowanie określonych historii. Pan tutaj wspomniał ten spot dziadka Allegro i faktycznie to jest bardzo dobrze skonstruowana historia i to, że ona jest dobra, świadczy fakt, że my nadal o niej pamiętamy, mimo tego, że ta reklama ma już chyba około 10 lat.
10 lat, ale tak, oni próbowali powtórzyć ten sukces co roku i tylko ta została zapamiętana najlepiej.
Natomiast biorąc pod uwagę współczesność, no ostatnio w Cannes Grand Prix zdobyła reklama Axe, gdzie połączono opowieść z wsparciem kobiet, których dotyka przemoc domowa i Axe połączyło jak gdyby element reklamy marki z rzeczywistą, faktyczną pomocą, umożliwiając jak gdyby kobietom skorzystanie z ich wsparcia w tego rodzaju sytuacjach. To jest jak gdyby obszar, który wskazuje na to, że duże organizacje zwracają uwagę na elementy społeczne, tak? Czyli reklama z racji tego, że oczywiście promuje markę, to jest jej główny cel, natomiast również włączane są elementy społeczne i jest bardzo wiele kampanii, bardzo wiele dowodów na to, że to się zaczyna dziać i moim zdaniem bardzo dobrze. Tak? Znaczy to jest łączenie pewnych przekazów z określonymi walorami społecznymi. Ja pamiętam przykład posła Litewki, który chyba jako pierwszy w Polsce połączył swoją kampanię wyborczą z udzielaniem wsparcia dla bezdomnych zwierząt. To było moim zdaniem genialne i też na swój sposób pierwsze w Polsce. Mamy bardzo wiele różnego rodzaju problemów społecznych albo na przykład tematów tabu, albo tematów, o których się nie mówi, a które z punktu widzenia społecznego na przykład są ważne i wplatanie ich w różnego rodzaju przekazy reklamowe jest jak najbardziej wskazane. Ja tutaj się posłużę przykładem marki Yes, która w zasadzie jest konkurentem dla marki Apart. Natomiast marka Apart, używając takiej nomenklatury reklamowej, jest w tak zwanym archetypie kochanka. To jest specyfika pewnej komunikacji, nie chcę w to jak gdyby głęboko wchodzić. Natomiast konkurent, marka Yes, weszła w archetyp tak zwanego buntownika, tworząc komunikację w swojej kampanii Jestem kobietą, gdzie w swoim spocie wskazała kilka tematów tabu, które dotyczą kobiet. Tam chodziło o kobiety po mastektomii, chodziło o kobiety, że tak powiem, o większych rozmiarach, chodziło o karmienie dzieci piersią, chodziło również o związki jak gdyby kobiet i oni to w fantastyczny sposób pokazali. Marka jako była jak gdyby takim drugim bohaterem tego spotu, natomiast głównym bohaterem były kobiety.
Czy to może zdefiniować tożsamość marki? Takie działanie i ta marka będzie nam się kojarzyć z tymi skrajnymi jakimiś uczuciami, rzeczami, tym, co do tej pory nie było pokazywane, no bo w pewnym momencie nie sprzedajemy samego produktu jako takiego, tylko pokazujemy to przez pryzmat pewnego problemu. Nie dojdzie tu do jakiegoś zaszufladkowania?
Nie, ponieważ używamy takiego sformułowania, że marki mają swoje kręgosłupy. Ja wiem, że to jest pewnego rodzaju antropomorfizacja, że zaczynamy markom nadawać pewne cechy ludzkie, ale ja często powtarzam, że marki mają swoje serca i mają swoje rozumy. Oczywiście marka jest nastawiona na to, żeby osiągać określone wyniki finansowe. To jest absolutnie rzecz normalna. Natomiast to w żaden sposób nie wyklucza odpowiedzialności społecznej marki, ponieważ ona funkcjonuje, że tak powiem, w obszarze ludzkim, tak? I ja tutaj bardzo często przypominam mojego ulubionego ekonomistę, profesora Nasza, który jest twórcą teorii równowagi, za co dostał Nagrodę Nobla. On jest bohaterem filmu sprzed wielu lat, Piękny umysł. Jeżeli ktoś nie widział, to polecam. I w zasadzie istota teorii równowagi profesora Nasza koncentruje się na tym, rób to, co dobre dla ciebie i to, co dobre dla innych. I tu dokładnie się prezentuje nam ta społeczna odpowiedzialność marki, ten jej pewien kręgosłup, że ona oprócz tego, że kieruje się po prostu wynikami ekonomicznymi, to również kieruje się pewną odpowiedzialnością wobec społeczeństwa, w którym funkcjonuje i może to robić w różnych obszarach. Tak? To jest kwestia oczywiście decyzji właściciela, wskazania pewnych tematów, tabu, zwrócenia uwagi i tak dalej. Gdyby oczywiście jeszcze za tym poszły pewne programy społeczne, która ta marka by mogła realizować, pewnie byłoby jeszcze fajnie.
To nie jest tak dlatego, że marka realizuje to, bo tak chce i taką ma filozofię, tylko po prostu to podnosi sprzedaż, chyba że się mylę.
To oczywiście, że podnosi sprzedaż, natomiast niuans jak gdyby też polega na tym, że można podnosić sprzedaż zupełnie nie używając wartości społecznych, ale również można podnosić sprzedaż przy współudziale wartości społecznych, ale w tym drugim przypadku marka będzie postrzegana jako bardziej fajna. A o to przede wszystkim chodzi, bo marka w głównej mierze koncentruje się na emocjach. Tak? Marka buduje jak gdyby nasze emocje. A ponieważ te emocje są związane z określonymi wartościami, no to moim zdaniem jest to jak najbardziej wskazane.
Na sam koniec naszej rozmowy zdarzają się takie przypadki, że wykorzystywane są różnego rodzaju kurioza językowe i potworki w reklamach. Któregoś razu usłyszałem takie określenie, które brzmi bardzo lotnie, no bo my luksusowe rzeczy to lubimy. Luksus dostępny dla każdego. Luksus zasady dostępny dla każdego nie jest, bo jest luksusem. Często mamy z takimi zabiegami do czynienia, kiedy słowa się trochę wykluczają.
Tak, natomiast pytanie brzmi, na ile w przekazach reklamowych, które są bardzo krótkie, zastanawiamy się nad ich logiką. Oczywiście no, luksus z racji tego, że gdyby był dostępny dla każdego, nie byłby luksusem, więc to już z punktu widzenia samej logiki, tak. Ale takim bardzo nadużywanym moim zdaniem pojęciem jest nowa jakość. Wszyscy mówią nowa jakość, coś nowego, coś innowacyjnego. Zapominamy o tym, że innowacja jest czymś całkowicie nowym, jest zrobieniem czegoś absolutnie takiego, czego jak gdyby wcześniej nie było. No ale są takie frazy jak magia bez tajemnic. No to skoro nie ma tajemnic, no to nie jest to już magią, tak? Wyjątkowa codzienność. Skoro coś jest codzienne i powszechne, no to już trudno mówić, że będzie wyjątkowe, tak? jeszcze bardziej naturalny skład. No, skoro skład jest w zupełności naturalny, to jak on może być jeszcze bardziej? To są takie elementy, które nas bawią, kiedy zaczynamy się nad tym zastanawiać, kiedy zaczynamy analizować to na pewnym poziomie logicznym, czy na poziomie frazeologicznym, ale większość ludzi jak gdyby nie zwraca na to uwagi, po prostu traktuje to jako kolejne hasło reklamowe.
No jednym słowem, popatrz, jeszcze bardziej naturalne kosmetyki niż naturalne. Muszę je po prostu mieć.
Tak,
kup
tak.
Teraz, prawda? Tak. Tak to wygląda. Podchodźmy świadomie do reklam. Analizujmy, badajmy, sprawdzajmy, weryfikujmy, bo nie zawsze to, co słyszymy i widzimy, odpowiada rzeczywistości.
Jeszcze jeden drobiazg, jaki mamy czas na koniec, bo my postrzegamy reklamy czy przekazy reklamowe w kontekście tak zwanych atraktorów. To też pisał o tym Chialdini, ja używam pojęcia, że jest to tak zwana wartość zaistnienia, czyli sytuacja, w której nie analizujemy racjonalnie jakiegoś przekazu reklamowego, tylko odbieramy go emocjonalnie. Tak? I tu jest głównie odbiór emocjonalny, my nie zastanawiamy się nad tym szeroko.
I to niech będzie podsumowanie naszej rozmowy. My jeszcze do tematów reklamowych wrócimy. Jeżeli Państwo mieliby jakieś pytania, to proszę się ze mną kontaktować. Mój mail znajduje się na stronie internetowej Radia Gdańsk. Być może któreś z tematów przysłane przez Państwa uda nam się poruszyć albo na jakieś nurtujące Państwa pytania odpowiedzieć. Moim gościem był dr Jacek Kotarbiński, ekonomista, marketer, inżynier, ekspert w dziedzinie marketingu, rozwoju marek i innowacji. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia w poradniku medialnym w przyszłym tygodniu.
Radiowy poradnik medialny.